Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Anglikanie przechodzący na katolicyzm będą mieć własne ordynariaty personalne, poinformowano w Watykanie i Londynie.
Papież mianował nowego biskupa pomocniczego w Tarnowie.
Synod o Afryce przedstawił szkic propozycji do przyszłej adhortacji apostolskiej.
20 października witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Benedykt XVI przygotowuje konstytucję apostolską regulującą zasady przechodzenia Anglikanów do Kościoła katolickiego. Jej założenia zostały zaprezentowane jednocześnie w Londynie i Watykanie. Dokument ma wyjść naprzeciw prośbom niektórych biskupów i wspólnot anglikańskich odnośnie do pełnej jedności z Kościołem katolickim.
Papież ustanowi strukturę kanoniczną, która umożliwi wiernym anglikańskim wejść do pełnej jedności z Kościołem katolickim, zachowując specyficzne elementy dziedzictwa duchowego i liturgicznego anglikanizmu. W ramach poszczególnych kościołów lokalnych zostaną utworzone ordynariaty personalne, analogiczne do struktur ordynariatów wojskowych, mówi dyrektor programowy Radia Watykańskiego ksiądz Andrzej Koprowski.
Przygotowywana przez Kongregację Nauki Wiary Konstytucja Apostolska jest odpowiedzią na powszechne zjawisko, jakim są liczne prośby byłych Anglikanów z różnych kontynentów o dopuszczenie ich do pełnej jedności z Kościołem katolickim. Daje ona jednolity model kanoniczny dla całego Kościoła powszechnego, zostawiając możliwości drobnej adaptacji przez poszczególne kościoły lokalne, a przede wszystkim pewny i stały fundament dla byłych wspólnot anglikańskich. W świetle konstytucji apostolskiej zwierzchnictwo i troska duszpasterska o te grupy jest powierzona ordynariatowi personalnemu. Jego ordynariuszem będzie zwykle mianowany przedstawiciel duchowieństwa poprzednio anglikańskiego. Wprowadzany schemat dopuszcza święcenia kapłańskie dla żonatych kleryków poprzednio anglikańskich, podobnie jak i sprawowanie funkcji kapłańskich przez żonatych duchownych dawniej anglikańskich. Natomiast funkcje biskupie powierzane będą wyłącznie duchownym nieżonatym, szanując w ten sposób racje historyczne i ekumeniczne, które nie pozwalają na udzielenie sakry biskupiej duchownym żonatym tak w kościele katolickim, jak i prawosławnym.
Papieska Konstytucja Apostolska regulująca zasady przechodzenia Anglikanów na katolicyzm postrzegana jest jako wyraźny krok na drodze ekumenicznego dialogu, tym bardziej znaczący, że podjęty w kontakcie z anglikańskim arcybiskupem Canterbury, Rowanem Williamsem i poprzedzony wspólnymi uzgodnieniami.
Benedykt XVI mianował 46-letniego księdza Andrzeja Jerza biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Jest on proboszczem Bazyliki Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu i specjalistą w dziedzinie teorii komunikacji. Za swoje biskupie hasło obrał słowa na chwałę Trójjedynego Boga i Boga Rodzicy. Jak podkreśla biskup nominat Jerz, decyzję papieża przyjmuje z radością, ale i z pewnymi obawami.
Wewnętrzna radość. Z drugiej strony szereg pewnych obaw co do przyszłości, zwłaszcza czy sprostam powołaniu głoszenia Ewangelii w kontekście zwłaszcza obojętności religijnej. Ale zawsze nad tym wszystkim roztacza się świadomość, że jestem tylko sługą Ewangelii, że służę Trójjedynemu Bogu, Jezusie Chrystusie, i to wprowadza pokój, nadzieję w patrzeniu w dalszej perspektywie. Byłem wikariuszem w dwóch parafiach, ale przede wszystkim bardzo rozległa praca w seminarium duchownym Ojca Duchownego i dwie parafie, gdzie byłem proboszczem. Jedna o charakterze miejskim, przemysłowym w Tarnowie, Mościcach, druga bardzo duża parafia, jedna z największych diecezji w Nowym Sączu, Świętej Małgorzaty, bardzo złożone duszpasterstwo.
Biskup nominat Andrzej Jerz między innymi jest cenionym rekolekcjonistą. Należy do Rady do Spraw Formacji Duchowieństwa Diecezji Tarnowskiej. Współtworzy też program diecezjalnego Radia RDN Małopolska. Sakrę biskupią otrzyma 28 listopada w Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Wraz z nominacją nowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej Benedykt XVI przyjął rezygnację z tej funkcji, złożoną ze względu na wiek, przez biskupa Władysława Bobowskiego.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W auli synodalnej zaprezentowano dziś szkic ujednoliconych propozycji, które posłużą papieżowi przy pisaniu posynodalnej adhortacji apostolskiej. Dominują w nim kwestie dotyczące pojednania i pokoju. Mówiąc o relacjach z innymi religiami, szczególnie z islamem, biskupi upominają się o wolność kultu i przestrzegają przed upolitycznieniem religii. Apelują też do Kościoła, aby stawił czoła praktykom ezoterycznym i magicznym. Wiele miejsca ojcowie synodalni poświęcają problematyce rozwoju. Wzywają do powstrzymania migracji najlepiej wykształconej warstwy społeczeństwa. Ponownie postulują anulowanie zadłużenia zagranicznego. Pozytywnie odnoszą się do mikrokredytów. Wspominają też o ochronie środowiska, o handlu bronią, obronie praw migrantów, których nie wolno traktować jak przestępców.
W propozycjach jest również mowa o globalizacji. Powinna ona być solidarna i respektować zasady moralne. O zasobach naturalnych Afryki powinno się decydować na miejscu. Synod potępia grabieżczą działalność firm międzynarodowych. Ten wciąż jeszcze prowizoryczny dokument wypowiada się też w obronie rodziny. Zagraża jej w szczególności banalizowanie aborcji i niedocenianie macierzyństwa. W tym kontekście wspomina się również o potrzebie ochrony kobiet, dzieci, młodych, niepełnosprawnych. Wiele miejsca w propozycjach poświęcono epidemii AIDS. Jej przezwyciężenie nie jest kwestią czysto farmaceutyczną, zauważyli biskupi, podkreślając znaczenie wierności małżeńskiej. Ojcowie synodalni apelują, by Afrykańczycy mogli korzystać z tych samych leków, co reszta świata. W dokumencie wspomniano również o karze śmierci i nadziejach na jej całkowite zniesienie.
W propozycjach dotyczących seminarzystów podkreślono potrzebę dbania o czystość ich intencji. Mówiąc w końcu o kapłanach, biskupi zaapelowali, aby kształtowali swe życie na wzór Chrystusa, pamiętając o zobowiązaniu do czystości i modlitwy. Ostatnia propozycja dotyczy mediów. Biskupi życzą sobie większej obecności Kościoła na tym polu, a także bardziej etycznych dziennikarzy.
Mocny apel o położenie kresu przemocy na czarnym lądzie wystosowali uczestnicy synodu dla Afryki. Wzywają w nim, by przerwać spiralę przemocy w regionie Wielkich Jezior i zaprzestać krzyżowania chrześcijan w Sudanie. Niech szczęk broni zostanie zastąpiony dialogiem, czytamy w synodalnym apelu, mówi uczestniczący w obradach arcybiskup Henryk Hozer.
Ten list nie ma jednego wyraźnego adresata. Ja myślę, że on jest skierowany zarówno do odpowiedzialnych za sytuację, do rządów, do różnych sił, które tam interweniują, ale również do osób, które są ofiarami tych konfliktów i tych sytuacji wołających o pomstę do nieba. Jest list będący obroną słabych i nie mających głosu. To jest list, który wstawia się za tym, który cierpi i umiera. Jest to już bardzo szeroki krąg konfliktów istniejących od kilkunastu lat i które mają często ukryte powody w postaci walk o surowce afrykańskie kosztem ludności, która te tereny zamieszkuje.
Nie sprzedawajcie nam broni, bo na naszym kontynencie nigdy nie służy ona pokojowi, apelował wczoraj na Kapitolu arcybiskup John Baptist Odama z Ugandy. Uczestniczył on w kongresie zorganizowanym przez władze miejskie Rzymu z okazji synodu biskupów. Przyświecało mu hasło Afryka, jaka współpraca dla pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Inny z ojców synodalnych, kardynał Wilfried Fox Napier z RPA, wezwał kraje zachodnie i organizacje udzielające pomocy Afryce do respektowania miejscowych zasad, mentalności i metod, a także apelował o większą współpracę ze społecznościami lokalnymi. Z kolei zastępca dyrektora generalnego FAO, Modibo Traore, mówił o pladze głodu, która nieustannie zagraża temu kontynentowi. Prawie 1/3 miliardowej rzeszy głodujących to mieszkańcy Afryki subsaharyjskiej, podkreślił Traore. Pomoc, której udzielamy, dodał, nie przynosi trwałych efektów, brakuje bowiem inwestycji w rozwój rolnictwa.
Natomiast członkowie ruchu Focolari i wspólnoty świętego Idziego z okazji trwającego obecnie synodu postanowili podzielić się z ojcami synodalnymi swymi sukcesami na czarnym lądzie. Na zwołanej w tym celu konferencji zaprezentowano działalność Focolarinów w kameruńskim regionie Fontem. Od 2000 roku ruch ten wybudował tam szpital, szkoły, a także uruchomił wiele dzieł społecznych. Jego założycielka, nieżyjąca już Kiara Lubich, zawarła tak zwany pakt wzajemnej miłości z miejscowymi królami i wodzami plemiennymi. Dało to początek ewangelizacji regionu, która przemieniła Fontem w swoistą enklawę miłości. Przejawia się to również w gospodarce. Przedsiębiorcy już wiedzą, że u nas nie ma korupcji, że nie trzeba nikogo podpłacić, by rozpocząć działalność gospodarczą, powiedziała jedna z tamtejszych działaczek. Ruch Focolari zaprezentował też działalność swego Centrum Duchowości w Kenii, przeznaczonego dla kapłanów i seminarzystów z całej Afryki. Uczą się tam, jak swoje życie przekształcać w miłość, stwierdzono na rzymskiej konferencji.
Natomiast członkowie wspólnoty świętego Idziego poinformowali o dziejach przywrócenia pokoju w Mozambiku. W 1990 roku wspólnota rozpoczęła tam dynamiczną działalność i 2 lata później doprowadziła do zakończenia wojny domowej, która w ciągu 16 lat pochłonęła 1 milion ofiar. Rzymska wspólnota przedstawiła też swój program walki z AIDS, realizowany od 7 lat w kilku krajach Czarnego Lądu. Jest on oparty na przyjaźni, modlitwie i pomocy materialnej.
Inicjatywy związane z trwającą obecnie 2. ONZ-owską dekadą ludów tubylczych winny opierać się na poszanowaniu dla ich tożsamości i kultury. Taką opinię Stolicy Apostolskiej wyraził jej stały obserwator na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zabierając głos w ramach sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na spotkaniu Komitetu do Spraw Tubylców, arcybiskup Celestino Migliore zwrócił uwagę, że ich ludzkie prawa i wolności nadal są naruszane.
Moja delegacja pragnie przypomnieć, że uznanie podstawowej godności każdej osoby i promowanie praw człowieka to najskuteczniejsza strategia rozwoju, powiedział arcybiskup Migliore. Musimy podjąć większy wysiłek, by uświadomić ludom tubylczym ich godność i uzdolnić je do kształtowania swego życia zgodnie z własnymi tradycjami. Moja delegacja apeluje do przedsiębiorstw, by nie naruszały praw ludów tubylczych i promowały odpowiedzialne korzystanie ze środowiska, dodał watykański przedstawiciel w ONZ. Poruszył też problemy bezpieczeństwa żywnościowego, rozwoju rolnictwa, walki z epidemiami i edukacji zdrowotnej. Zaznaczył, że należy je rozwiązywać z poszanowaniem dla wartości moralnych opartych na ludzkiej naturze, a zwłaszcza prawa do życia. Ludy tubylcze są głęboko zakorzenione w kulturze poszanowania dla środowiska i ludzkiego życia. Otwarcie na życie stoi w centrum ich duchowości. Jeśli zniknie wrażliwość na przyjmowanie nowego życia, uwiędną również inne formy społecznej akceptacji, podkreślił arcybiskup Migliore.
Kościół w Nikaragui ostrzega przed konfliktem wewnętrznym, jaki grozi temu środkowoamerykańskiemu krajowi. Chodzi o niepodległościowe roszczenia Indian Miskito, zamieszkujących atlantyckie wybrzeże Nikaragui. Sporny obszar stanowi region autonomiczny, jednak do końca XIX wieku cieszył się formalną niezależnością polityczną jako Moskitia. Obecnie część jego rdzennych mieszkańców żąda przywrócenia tego stanu, powołując się na wypowiedzi Narodów Zjednoczonych w kwestii praw ludów tubylczych. Indianie skarżą się też na arogancję rządowej administracji regionalnej. Sytuacja pozostaje bardzo napięta, a do głównych miast wybrzeża Moskitów ściągnięto wzmocnione oddziały policji. W jednym z nich, Puerto Cabezas, doszło do indiańskiej manifestacji. Podczas jej rozpędzania śmierć poniosła 1 osoba.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.